Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Na początku chciałabym podziękować Joannie oraz Violi za wsparcie tego kanału na Patronite. Odcinek 10. Mata Biehas. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o wydarzeniach z 2006 roku. Nie znalazłam jednak zbyt wiele zdjęć do tej sprawy, także będę ratować się zdjęciami z Barcelony, ponieważ to właśnie w tym mieście to wszystko się wydarzyło. Josefa Cervantes, mimo że ma już 83 lata, dalej prowadzi aktywne życie. Mimo że mieszka sama w swoim mieszkaniu w Barcelonie, przy ulicy Via Julia pod numerem 2, nie jest osobą samotną, ponieważ często odwiedzają ją krewni oraz przyjaciele. Josefa zwana jest pieszczotliwie Pepitą, a mając 70 lat wyszła za mąż. Niestety małżonkowie nie zdążyli się sobą nacieszyć, ponieważ wkrótce mężczyzna zmarł. Kobieta lubi podróżować, zazwyczaj wybiera Majorkę lub Benidorm. Ponadto lubi wychodzić z domu, często gra ze znajomymi w petankę, a wieczorami wraz z przyjaciółką Dolores zazwyczaj wychodzi, aby potańczyć tango. 10 czerwca 2006 roku krewny Pepity, który codziennie do niej zagląda, nie może się do niej dodzwonić. Po kilku próbach postanawia udać się do niej do domu, zabiera ze sobą zapasowy komplet kluczy do jej mieszkania. Gdy dociera na miejsce, okazuje się, że klucze nie są potrzebne, ponieważ drzwi są otwarte. Wchodzi do mieszkania i widzi Josefę leżącą w nienaturalnej pozycji na podłodze w salonie. Na jej rękach widoczne są ślady cięć, a z jej roztrzaskanego nosa wydobywa się krew. Nie rusza się i nie odpowiada na wołanie krewnego. Staruszka została zamordowana. Krewny kobiety natychmiast wzywa pomoc. Policja stwierdza napad na tle rabunkowym, ponieważ z mieszkania zginęły pieniądze i kosztowności. Brak uszkodzeń w zamku sugeruje, że 83-latka sama otworzyła drzwi. Kobieta z pewnością walczyła o swoje życie, o czym świadczą rany na rękach, zadane najprawdopodobniej nożem. Ostatecznie przyczyną śmierci było uduszenie. Najprawdopodobniej morderca po wejściu do domu staruszki najpierw zaatakował ją nożem, a następnie zarzucił na szyję serwetkę, którą Josefa sama wykonała szydełkiem i dusił ją, zakrywając również drogi oddechowe. Podczas ataku popchnął ją tak mocno w kierunku ściany, że kobieta złamała nos. Kolejnego dnia w gazecie pojawia się tylko krótka informacja o tym, że odnaleziono ciało starszej kobiety z oznakami przemocy. Śledczy rozpoczynają pracę, nie wiedzą jednak, że nie mają zbyt wiele czasu. Mija zaledwie 8 dni, a do policji dociera informacja o brutalnym ataku dokonanym na 80-letniej Rosie Rodriguez. Mocno pobita kobieta trafia do szpitala, gdzie opowiada śledczym o tym, co się wydarzyło. 18 czerwca ktoś zapukał do jej drzwi. Była to nieznajoma kobieta, w wieku około 50 lat. Powiedziała, że spotyka się z jej sąsiadem od jakiegoś czasu i chciałaby o niego podpytać, ponieważ nie jest pewna, czy może mu ufać. Rosa wpuściła ją do domu, a po kilku minutach rozmowy obca kobieta, pokazując poparzenie na ręce, poprosiła o bandaż. Powiedziała, że poparzyła się w pracy. Gdy staruszka spełniła jej prośbę, owa kobieta zaatakowała ją, zarzuciła bandaż na jej szyję i zaczęła dusić. Rosa zaciekle broniła się, a napastniczka zaczęła ją bić oraz kopać, aż ta straciła przytomność. Następnie skradła pieniądze, biżuterię, a nawet kartę transportową i pozostawiła staruszkę na pewną śmierć. Rosa na szczęście przeżyła ten atak, potrzeba jednak wiele czasu, aby doszła do siebie. Policjanci znów nie mają zbyt wiele czasu na śledztwo, ponieważ 3 dni po ataku na Rosę dociera do nich kolejna informacja o napadzie na starszą kobietę. Chodzi o 87-latkę, która przeżyła atak i opowiedziała o tym, co wydarzyło się 21 czerwca. Staruszka tego dnia wracała do domu, a do windy wsiadła z nią kobieta w wieku około 40, może 50 lat, o czarnych, krótkich włosach. Nieznajoma wysiadła na tym samym piętrze, a gdy tylko staruszka otworzyła drzwi do swojego domu, napastniczka złapała ją za włosy i wepchnęła do mieszkania, a następnie zaczęła ją bić, aż starsza kobieta osłabła. Wtedy napastniczka udała się do łazienki, gdzie znalazła maść na poparzenia i zaczęła rozsmarowywać ją na swojej mocno poparzonej ręce. Zapewne myślała, że staruszka już nie żyje lub przynajmniej jest nieprzytomna. 87-latka jednak nie straciła świadomości i wykorzystała tą chwilę nieuwagi na ucieczkę. Niestety została ponownie zaatakowana, uderzona, wciągnięta do mieszkania i duszona gołymi rękami, aż do utraty przytomności. Na szczęście 87-latka przeżyła i z urazowymi uszkodzeniami mózgu trafia do szpitala. Z jej mieszkania zniknęła duża ilość biżuterii oraz kolekcja monet. Opis napastniczki zgadza się z opisem, który dostarczyła zaatakowana 3 dni wcześniej Rosa Rodriguez. Podczas tego ataku agresorka pozostawiła po sobie ślady, ponieważ na maści, na oparzenia policja zabezpiecza odciski palców. 3 dni później zostaje zaatakowana kolejna starsza osoba. 81-letnia Pilar Sola wpuszcza do domu obcą kobietę, która informuje, że w budynku nastąpił wyciek gazu, a jej mieszkanie jest ostatnim, które nie zostało jeszcze sprawdzone. Pilar wpuszcza ją do domu, a po chwili obca kobieta pyta, czy może skorzystać z toalety. Pilar oczywiście zgadza się, a po krótkiej chwili kobieta wychodzi z ręcznikiem w ręku, który bez słowa zarzuca na szyję 81-latki i zaczyna mocno dusić, aż ta traci przytomność. Kilka godzin później odnajduje ją córka. Pilar dalej jest nieprzytomna, ale żyje. Z mieszkania zginęły kosztowności, głównie biżuteria. Policja nie ma wątpliwości, że ataki przeprowadza jedna i ta sama osoba. Wszystkie 3 opisy zgadzają się ze sobą, jednak żadna z ofiar nigdy wcześniej nie widziała tej kobiety, co utrudnia sprawne poszukiwania. Ponadto zabezpieczone odciski palców nie zostały dopasowane z żadnymi odciskami znajdującymi się w bazie policyjnej. Jest 25 czerwca, czyli 2 dni od ostatniego ataku. 70-letnia Alicia Latre zostaje zaczepiona przez obcą kobietę w okolicy swojego mieszkania. Ta prosi ją o możliwość napełnienia butelki wodą. Krótkowłosa brunetka jest bardzo sympatyczna i miła. Alicia zaprasza ją do domu, aby ta mogła nabrać wody. Gdy docierają na miejsce, obca kobieta chwyta ręcznik i zaczyna dusić 70-latkę. Nie wie jednak, że w mieszkaniu jest mąż zaatakowanej kobiety, który zaalarmowany stłumionym krzykiem żony natychmiast wbiega do kuchni. Scena, którą zastaje, mrozi mu krew w żyłach, ale natychmiast przystępuje do działania. Uderza napastniczkę z całej siły w twarz, co zmusza ją do natychmiastowej ucieczki. Na szczęście Alicji nic poważnego się nie stało. 3 dni później, czyli 28 czerwca, do śledczych dociera kolejna tragiczna informacja. 96-letnia Adelaida zostaje znaleziona martwa w swoim mieszkaniu. Kobieta została mocno pobita, ma złamaną tchawicę, a przyczyną śmierci jest uduszenie za pomocą ręcznika. Z mieszkania giną drogocenne kolczyki oraz 1200 euro w gotówce. Kolejny atak następuje 1 lipca, czyli znów 3 dni później. Niestety w mieszkaniu zostaje odnaleziona martwa 76-letnia Maria Saun. Kobieta została uduszona przy pomocy ręcznika, a z mieszkania zniknęła biżuteria, 500 euro, stare monety oraz banknoty oraz karty bankomatowe. Po sprawdzeniu okazuje się, że w pobliżu domu ofiary karta bankomatowa została użyta. Kamera banku zarejestrowała obraz napastniczki. Kobietę ze zdobytego nagrania rozpoznaje Dolores, przyjaciółka pierwszej ofiary seryjnej morderczyni. Tydzień przed morderstwem Dolores i Pepita były w kawiarni. Zostały zaczepione przez miłą kobietę. Była ubrana na czarno, rozczochrana, ale bardzo sympatyczna. Po krótkiej rozmowie ta powiedziała, że bardzo źle się czuje, a nie może znaleźć kluczy do swojego domu. Pepita zaprosiła ją do siebie, gdzie poczęstowała ją rumiankiem. Kobiety polubiły się. Dolores również podała jej swój adres. Dolores wspomina, że 4 dni po morderstwie jej najbliższej przyjaciółki Pepity morderczyni pukała do jej drzwi. Widziała ją przez Judasza, jednak nie otworzyła, dzięki czemu zapewne jeszcze żyje. Niestety morderczyni nie przedstawiła się im prawdziwym imieniem i nazwiskiem, ale podała kilka ważnych informacji o sobie, jak to, że ma 2 dorosłych synów bliźniaków oraz że jest rozwódką. Śledczy sprawdzają monitoringi w okolicach miejsc, do których doszło do ataków. Wkrótce natrafiają na poszukiwaną kobietę na nagraniu z kamery w pobliżu wejścia do metra z siniakiem na twarzy z dnia, w którym zaatakowała 70-letnią Alicję ale została spłoszona przez męża niedoszłej ofiary. Śledczy walczą z czasem. Sytuacja jest tak poważna, że szef śledztwa prosi o pomoc media. 3 lipca apeluje do starszych kobiet w Barcelonie, aby te nie wpuszczały do domu żadnej obcej kobiety, dopóki morderczyni nie zostanie złapana. W tym czasie ponad 50 tysięcy starszych kobiet w wieku powyżej 70 lat mieszka samotnie. Szef śledztwa zastanawia się, czy wyjść z prośbą o niewychodzenie z domu, jednak z powodu letnich upałów rezygnuje z tej propozycji. Pozostanie w domu w zamknięciu przez kilka dni przy tak wysokich temperaturach byłoby zbyt niebezpieczne. Policja prosi o współpracę i raportowanie o wszystkich podejrzanych zachowaniach, a także szukają osób, które widziały zaatakowane kobiety w towarzystwie poszukiwanej krótkowłosej brunetki. Przeprowadzane są również wywiady z sąsiadami oraz krewnymi ofiar. Nagrania z monitoringu przedstawiają kobietę rasy białej, w wieku między 40 a 50 lat, niewysoką, mającą około 160 cm wzrostu, z krótkimi czarnymi włosami. Na stronie Psychologia Online znalazłam ciekawy kryminalny portret psychologiczny stworzony na podstawie doniesień z mediów. Na miejscu zbrodni morderczyni nie pozostawia zbyt wielu śladów. Jej działania wymagają planowania, jednak jest zabójcą niezorganizowanym, ponieważ działa gwałtownie i używa broni okazjonalnej znalezionej na miejscu. Morderczyni zawsze wybiera starsze kobiety, żyjące samotnie, a to oznacza, że nie chce ryzykować. Fakt, że najprawdopodobniej nieświadomie pozostawia przy życiu kilka ofiar, świadczy o tym, że jest początkującym mordercą, który jeszcze nie osiągnął swojego sposobu zabijania. Kobieta nie używa broni, chce poczuć śmierć blisko. Nie zakrywa oczu ani twarzy ofiar. Wejście do domu zawsze odbywa się za zgodą ofiary, co oznacza, że napastniczka wygląda przyjaźnie i wzbudza zaufanie. Najczęściej prosi o pomoc. Jest miła, towarzyska, być może pracuje przed publicznością. Możliwe, że morderczyni doznała w ostatnich miesiącach stresującego zdarzenia, takiego jak wyrzucenie z pracy lub też rozstanie. Bardzo możliwe, że będzie atakować z coraz większą przemocą. Ataki dokonywane są co 3 dni. Napastniczka przeżywa wiele stresu, nie występuje tutaj faza ochładzania i nadal będzie zabijać. Kobieta zabiera z domów ofiar pieniądze oraz biżuterię. Możliwe, że zbiera również trofea, dzięki którym może wracać wspomnieniami do dokonanych zbrodni i ponownie je przeżywać. Ataki odbywają się w 3 sąsiednich dzielnicach. Morderczyni może mieszkać w tym obszarze i najprawdopodobniej porusza się pieszo. Morderstwa są przeprowadzane w weekendy, być może w ciągu tygodnia pracuje. Elementy zachowania morderczyni uległy zrytualizowaniu. Celem ataku jest zakończenie życia ofiary. Nie ma tu gniewu ani tortur. Agresorka nie jest zainteresowana ciałem atakowanej osoby, nie manipuluje nim po śmierci, ani nie atakuje seksualnie. Zabija szybko. Używa 2 technik – bicie oraz duszenie. Aby zabić, nie musiałaby się uciekać do 2 różnych technik. Duszenie jest typowe dla morderców, którzy chcą kontrolować i delektować się powolnym zabijaniem. Czują wtedy władzę nad życiem i śmiercią. Mimo że apel szefa śledztwa rozbrzmiał we wszystkich mediach 3 lipca, to nie zatrzymało morderczyni przed dokonaniem kolejnego ataku. Tego samego dnia 85-letnia Maria Salut Mateu wraca ze spaceru do domu. Zaczepia ją obca kobieta, która mówi, że ma paczkę dla jej sąsiada, którego nie ma akurat teraz w domu. Maria zgadza się, aby kobieta weszła z nią do domu i zostawiła u niej paczkę. Zaraz po przekroczeniu progu obca kobieta rzuca się na staruszkę, zaczyna ją dusić ścierką, aż ta traci przytomność. Na szczęście udaje jej się przeżyć ten atak, a z jej mieszkania znika biżuteria oraz 500 euro w gotówce. Biorąc pod uwagę to, że morderczyni atakuje, aby zdobyć stosunkowo niewielkie sumy oraz biżuterię, śledczy podejrzewają, że może mają do czynienia z osobą, która uprawia hazard. Dziesiątki policjantów przegląda monitoringi z salonów gier oraz miejsc, w których można grać w bingo. Ataki przeprowadzane były w bliskiej okolicy, dlatego też zaczynają od tego rejonu. Żmudna praca w końcu przynosi efekt. Na kilku nagraniach zostaje uchwycona poszukiwana kobieta. Ponieważ w 2006 roku w wielu salonach gier spisywane były dane osób, które przychodziły zagrać, udaje się natrafić na imię i nazwisko morderczyni. Jest nią Remedios Sanchez. Śledczy udają się do miejsca jej zameldowania, jednak jej nie zastają. Dowiadują się, że kobieta jest zatrudniona jako kucharz w barze przy ulicy Balmes, jednak okazuje się, że tego dnia ma wolne i nie pojawi się w pracy. Nie ma czasu na czekanie, ponieważ ataki zdarzają się bardzo często. Dzięki sygnałom z jej telefonu komórkowego zostaje zlokalizowany obszar, po którym się porusza. Jest 4 lipca. Minął jeden dzień od ostatniego ataku. 200 policjantów rusza na ulicę z zamiarem przeszukiwania wszystkich salonów gier. Jeden z policjantów o nazwisku Trapero jest już zmęczony wielogodzinnym poszukiwaniem. Jest wraz ze swoim partnerem i wchodzi do kolejnych salonów. W jednym z nich w rogu dostrzega kobietę, która mechanicznie wrzuca monety do jednego z automatów. Pomyślał, że to raczej nie jest poszukiwana Remedios Sanchez, jednak postanawia ją wylegitymować. Gdy kobieta odwraca się, policjanci wiedzą już, że to koniec ataków na bezbronne staruszki. Stoi przed nimi niska, sympatyczna kobieta, która z uśmiechem podaje swój dowód i mówi, że nie rozumie, dlaczego zostaje wylegitymowana. Znaleźli ją. To poszukiwana Remedios, znana do dziś jako Mata Biehas, co można przetłumaczyć na morderczyni staruszek. Niska i niepozorna kobieta, która przez ostatni miesiąc terroryzowała całą Barcelonę. Policjanci przeglądają jej torebkę, a w środku znajdują zapisany adres Pepity, jej pierwszej ofiary. W tym momencie Remedios traci nerwy, zaczyna krzyczeć i domagać się wyjaśnień. Zostaje aresztowana. Kolejnego dnia dochodzi do przeszukania jej mieszkania, które trwa 6 godzin. Znalezionych zostaje 300 sztuk różnego rodzaju biżuterii oraz innych rzeczy pochodzących z domów jej ofiar. Przedmioty te rozrzucone są w nieładzie we wszystkich pomieszczeniach mieszkania. W kuchni znajduje się 6 pudełek z biżuterią. W jednym z nich są zegarki, w innym kolczyki, a w kolejnym broszki, pierścionki, bransoletki oraz łańcuszki. W samej kuchni policja znajduje 3 książeczki bankowe oraz 2 karty kredytowe zaatakowanych ostatnio starszych kobiet. W łazience znajduje się kilkanaście sztuk biżuterii, ale większość łupów jest w szafce mieszczącej się w pokoju Remedios. 22 monety są w jednej z szuflad, w plastikowej torbie jest 12 sztuk biżuterii, w tekturowym pudełku 6 sztuk, w skórzanej torebce znajduje się złoty brelok. W tym samym meblu, w metalowym pudełku po ciastkach, jest 17 sztuk biżuterii i 21 monet oraz stare banknoty. Morderczyni uczestniczy w przeszukaniu, cały czas krzyczy i ma różne ataki lękowe. W domach ofiar napastniczka, mimo ostrożności, zostawiła kilka śladów, w tym odciski palców. Po porównaniu ich z odciskami aresztowanej Remedios, śledczy zdobywają kolejny niezbity dowód przeciwko niej. Podczas procesu Remedios głównie milczy. Czasem odpowiada tylko, że jest niewinna. 12 czerwca 2008 roku seryjna morderczyni przerywa ciszę. Mówi, że autorem tych wszystkich zbrodni jest Marie, która wynajmuje u niej pokój na poddaszu. Dlatego też w jej mieszkaniu znaleziono rzeczy należące do ofiar. Mówi, że Marie pochodzi z Argentyny i pracuje jako asystentka pielęgniarki, a biżuterią zazwyczaj płaciła za wynajem. Zeznaje, że sama nie mogłaby zrobić tak strasznych rzeczy, a kobiety, które przeżyły atak i rozpoznają ją jako napastniczkę, mylą ją z Marie, która jest do niej łudząco podobna. Właśnie tym imieniem morderczyni przedstawiała się kilku swoim ofiarom. Jednak ofiary ataków bez żadnych wątpliwości wskazują, że to Remedios Sanchez była agresorką. Na pytanie, dlaczego więc w jej mieszkaniu znajdują się tylko jej odciski palców, odpowiada, że Marie zawsze nosiła rękawiczki lateksowe. To zeznanie budzi podejrzenie, że Remedios może cierpieć na zaburzenie osobowości wielorakiej. Kobieta wspomina też, że słyszała głosy, które skłaniały ją do tych zbrodni. Zostaje wykonane badanie psychiatryczne, które stwierdza, że 50-latka nie ma żadnych oznak zaburzeń osobowości. Jest osobą samolubną i upartą, z umiarkowaną samooceną. Kobieta ma niską zdolność do samokrytyki i ma tendencję do pociągania innych do odpowiedzialności za swoje czyny oraz niewielką zdolność wyrażania uczuć. Do ostatecznej rozprawy dochodzi 2 lipca 2008 roku. Sąd w Barcelonie skazuje Remedios Sanchez na 19 lat więzienia za każde z 3 przestępstw morderstwa, 13 lat za każdą z 4 zbrodni usiłowania morderstwa, 7 lat za 5 próbę morderstwa oraz po 4 lata za każde z 7 przestępstw dokonania kradzieży z użyciem przemocy. W sumie Mata Biejas, czyli morderczyni staruszek, zostaje skazana na 144 lata, 5 miesięcy i 29 dni więzienia za zabójstwo 3 starszych kobiet, usiłowania zabicia kolejnych 5 osób oraz kradzieże i rabunki dokonane w Barcelonie od czerwca do lipca 2006 roku. Musi także zrekompensować krewnym zmarłych kobiet i ofiarom prawie 500 tysięcy euro. Podczas ogłaszania wyroku sąd podkreślił, że wszystkie ataki zostały dokonane w przeciągu zaledwie miesiąca i były szczególnie gwałtowne i skierowane przeciwko starszym kobietom, które były bezbronne wobec sprawnej, dojrzałej kobiety. Remedios Sanchez urodziła się w 1957 roku. Miała 11 braci, a sytuacja ekonomiczna rodziny zmusiła ją do emigracji do Barcelony, gdzie przybyła w wieku 16 lat. Nastolatka nie miała problemów w znalezieniu pracy w jednym z licznych barów. Po pewnym czasie znalazła mężczyznę i wzięła ślub. Urodziła mu 2 synów, bliźniaków. Po 20 latach małżeństwa z powodu problemów z hazardem mąż odchodzi od niej, a chłopcy wybierają dalsze życie z ojcem. Od tamtej pory Remedios pracuje w kilku miejscach jednocześnie, ponieważ spłaca kredyt hipoteczny, a hazard pochłania coraz to większe sumy. Jakiś czas później związuje się z taksówkarzem, ale ten związek po jakimś czasie również rozpada się z powodu miłości do gry kobiety. Remedios po tym rozstaniu jeszcze głębiej wpada w otchłań hazardu, a także często sięga po alkohol i środki uspokajające. Prasa dociera do znajomych i rodziny morderczyni. Wszyscy są w szoku, nie mogą uwierzyć, że to ta niska i przyjazna kobieta siała postrach w Barcelonie przez miesiąc. Jej pracodawczyni, u której pracowała przez 3 lata, mówi o niej same dobre rzeczy. Remedios świetnie radziła sobie w pracy i miała dobry kontakt z klientami oraz innymi pracownikami. Według niej jest kobietą mądrą i czystą, która zawsze z czułością opowiadała o swoich synach, a także o swoim byłym mężu. Właścicielka baru nie może uwierzyć, że po dokonaniu morderstwa ta na drugi dzień przychodziła do pracy, kroiła warzywa i tłukła kotlety, zachowywała się tak, jakby nic się nie stało. Juan, który codziennie rano wpadał na kawę do baru, w którym niedawno pracowała Remedios, wspomina, jak codziennie czytali horoskop i długo rozmawiali. Dziennikarze docierają nawet do koleżanek z jej dzieciństwa. Tutaj również spotykają się z samymi dobrymi opiniami i niedowierzaniem. Jak więc jest to możliwe, że ta lubiana przez wszystkich kobieta dokonała tak okrutnych morderstw? Czy to hazard wpłynął na nią tak bardzo, że mordowała, aby zdobyć pieniądze na grę? Czy może mordowanie sprawiało jej przyjemność, na co wskazywałby sposób, jaki wybierała? Czy wybierała starsze, samotne kobiety, ponieważ według niej są one łatwymi ofiarami ze względu na swoją bezbronność? Czy może reprezentują one kogoś, kim Remedios nie chciała zostać w przyszłości, czyli starszą i samotną osobą? Tego niestety raczej się nie dowiemy, ponieważ Remedios Sanchez nie zeznawała, skorzystała z prawa do zachowania milczenia. Mimo że minęło już 14 lat od tamtych zdarzeń, do dziś nie przyznaje się do winy i nie zdradza swoich motywów. Pewne jednak jest to, że Mata Biejas nigdy więcej już nikogo nie skrzywdzi. To koniec odcinka 10. Osoby, które chciałyby wesprzeć rozwój tego kanału, zapraszam na stronę Patronite. Link do mojego profilu umieszczam pod tym odcinkiem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.